Witaj w podcaście Skuteczność nie tylko w sporcie, w którym rozmawiamy o tym, jak pokonywać wyzwania, być bardziej produktywnym i rozwijać swoje mocne strony. W szóstym odcinku gościem jest Dominik Juszczyk, który pomaga zespołom i osobom poznawać i rozwijać mocne strony oraz pracować bardziej produktywnie. Jest certyfikowanym trenerem Instytutu Gallupa, coachem i facylitatorem. Z Dominikiem rozmawiamy m.in. o tym, czy istnieją talenty gwarantujące zwyciężanie, jak wykorzystać mocne strony do budowania skutecznego zespołu, dlaczego równie ważne jest określenie formalnych funkcji, jak i nieformalnych ról, jakie pełnią zawodnicy w drużynie czy pracownicy w zespole, jak Twoje mocne strony mogą pomóc Ci stać się lepszym sportowcem i człowiekiem oraz jak określić swoją wizję tego, kim chcesz być w swoim życiu. Gorąco zachęcam do wysłuchania całej bardzo inspirującej rozmowy w wygodny dla Ciebie sposób, odpoczywając na kanapie, gotując lub podczas sprzątania. Wszystkie najważniejsze informacje i linki do polecanych miejsc, materiałów czy książek znajdziesz w opisie do tego odcinka na głównej stronie podcastu. Zapraszam do słuchania. Radosław Wyrzykowski. Cześć Dominik.
Cześć Radek.
Bardzo, bardzo, bardzo jest mi miło, że udało mi się Cię namówić i znaleźć miejsce w Twoim kalendarzu na spotkanie. Chciałbym z Tobą porozmawiać o Twojej perspektywie na skuteczność w sporcie i nie tylko, ponieważ tak jak sam się przekonuję, siedząc okrakiem na takim ogrodzeniu, gdzie po jednej stronie jest boisko sportowe, a po drugiej jest sala szkoleniowa biznesowa, to wiele narzędzi, wiele podejść i metodologii się ze sobą przenika, bo lubię takie stwierdzenie, że niezależnie z kim pracujemy, to na początku jest człowiek, a później dopiero jest siatkarz, programista, przedsiębiorca czy kierowca ciężarówki. To jest moje ulubione porównanie do kierowcy ciężarówki, więc spodziewaj się, że ty też dostaniesz takie pytanie, w którym ten kierowca się gdzieś pojawi. To taki spoiler mały. Ale zacznijmy tak. Spotkaliśmy się o 8, jest 8:07. Co zdążyłeś zrobić rano? Jak wygląda twój poranek 19 marca 2020 roku?
Ja bardzo, bardzo pracuję nad tym, żeby spać regularnie. I to jest coś, nad czym pracuję od kilku lat, a jeszcze ostatnio przeczytałem taką książkę Why We Sleep, dlaczego śpimy? I tam jest jeszcze to bardziej podbite. To znaczy, że zwykle o 22 już śpię i zwykle o godzinie 5 rano wstaję. I to jest taki mój rytm. Czyli jak rozmawiamy o 8, to jest już 3 godziny po moim wstaniu. Ja mam cały zestaw porannych rytuałów. Dlatego porannych, że jak rano wstaję, no to większość osób jeszcze śpi. Więc to jest taki czas, który nikt mi nie wchodzi w mój kalendarz i w moje rzeczy. Mogę robić sobie rzeczy w przewidywalny sposób. No i jest kilka rzeczy, które robię po to, żeby mieć dobry dzień. Czyli to są takie rzeczy, które się wydarzają praktycznie znowuż codziennie. Zaczynam od medytacji, ćwiczeń, robię sobie czytanie, piszę sobie jakieś rzeczy w dzienniku. To są 4 rzeczy, które się wydarzają praktycznie codziennie. Oczywiście po drodze jeszcze jest śniadanie, jest spacer z psem, którego pewnie w czasie tego podcastu gdzieś tam będzie słychać w tle czasami, który sobie chodzi. No i to są takie rzeczy, które się wydarzają gdzieś do godziny 6:30 pewnie, nie? I potem jest czas, który już jest trochę pracowy. To jest zaplanowanie dnia. Ja pracuję zgodnie z metodologią GTD, Getting Things Done, trochę uproszczoną w wersji Leo Babauty, Zen to Done. Bardzo polecam tę książeczkę. Będę dużo książek mu polecał, więc z góry ostrzegam.
Spoko, wyłapię i wrzucę linki, więc śmiało.
Więc mam listę zadań na dzień przygotowaną już w czasie przeglądu tygodnia i wcześniejsze dni i zwykle jest to około 20 paru zadań na liście. No i to, co zaczynam robić po tym, jak sobie wezmę kawę, położę na biurku, to jest dla mnie sygnał, otwórz Todoista, to jest moja aplikacja, której korzystam. I tam przechodzę po zadaniach, planując sobie dzień. Wybieram sobie mity, most important task na dzień, wybieram sobie zadania, które są ważne i pilne, ważenie pilne i tak dalej. No i jak to zrobię, no to zaczynam pracować i dzisiaj do 8 zdążyłem już zrobić 2 zadania z kategorii MIT, Most Important Task, to były zadania takie twórcze, jedno było przygotowaniem czegoś na spotkanie z klientem, skończymy rozmawiać i zabieram się za kolejne zadania, no, więc tak wyglądał mój dzień dzisiaj. Jeszcze jedna jest zmiana mała teraz, bo rozmawiamy w czasie, kiedy jest cała ta sytuacja z wirusem i pewnie dla mnie to jest, uśmiecham się, bo jak ktoś będzie tego słuchał za rok czasu, to ciekawe, czy będzie pamiętał ten okres, to był ten czas, kiedy był wirus. Ale ja teraz, ponieważ więcej pracuję z domu, więcej siedzę w domu, no bo mamy ten czas kwarantanny, to co godzinę też robię sobie pompki. Oprócz tych ćwiczeń rano, to żeby nie zwariować. Więc jestem też po 3 seriach pompek już dzisiaj.
Okej, jest element sportowy. To, czego nie powiedziałem na początku, ale też byłem ciekawy, w jaki sposób o tym opowiesz. Po pierwsze super, a po drugie zauważyłem, że u ekspertów w swoich dziedzinach intuicyjnie zaczyna włączać się coś takiego jak klątwa wiedzy. Ja to czuję pod takim względem, że po pierwsze obaj lubimy mówić szybko, a po drugie to sprawia prawdopodobnie, że gdzieś się wkradają skróty myślowe. I te skróty myślowe, czyli ta klątwa wiedzy...
Wyłapuj.
Zakładając, że osoby, które tego słuchają, nie są stricte podwórka produktywnościowo-talentowego, chciałbym ci zaproponować jeszcze taką rzecz, ale idąc jednocześnie dalej. Wyobraźmy sobie, że tutaj koło mnie siedzi też moja 85-letnia babcia, która chciałaby cię posłuchać i dowiedzieć się, czym się zajmujesz i zrozumieć to. A jednocześnie jest też z nami mój 4-letni siostrzeniec, który też chciałby cokolwiek z tego wyciągnąć. A pytanie brzmi, czym dla Dominika Juszczyka są talenty i mocne strony?
Nie dajesz mi łatwego zadania, ale zróbmy. Jak sobie popatrzymy na to, jak działamy, to niektóre rzeczy nam przychodzą łatwiej, niektóre rzeczy przychodzą nam trudniej. Niektórym łatwiej jest, jak dostaną jakąś prośbę o coś, nie wiem, zrób zabawkę, albo zrób narysuj rysunek, albo zrób zupę, albo powiedz mi, jaką książkę sobie czytałeś, to niektóre osoby zaczną działać od razu i po prostu biorą kredki, czy tam mówią, co zrobiły, a niektóre muszą powiedzieć, okej, to daj mi się zastanowić. I to już jest taka pierwsza wskazówka do tego, że okej, te osoby różnie działają. Więc talenty to są takie nasze sposoby działania, które są dla nas indywidualne. I niektórzy mają takie sposoby działania, a niektórzy mają takie inne sposoby działania. Niektórzy mają taki sposób myślenia, a inni mają inny sposób myślenia. Więc chyba to tak najprościej mogę wytłumaczyć, że to są jakieś nasze ścieżki podejmowania decyzji, wykonywania zadań. Niektórzy potrzebują się dłużej zastanowić, niektórzy potrzebują z kimś porozmawiać, niektórzy potrzebują sobie to zapisać, a inni potrzebują zrobić kilka testów, niech się to im rozsypie, ale zobaczymy, jaki już jest pierwszy efekt. Więc tak bym poszedł do tłumaczenia talentów. Jakiś indywidualny sposób działania, każdy ma inny, ale to jest wszystko dobre, no bo każdy działa na swój indywidualny sposób.
Super. Co tutaj jest wyróżnikiem? Jakby co definiuje słowo talent? I jaka jest różnica między talentem a mocną stroną w takim razie?
To jest trochę mylące też w języku polskim, nie? Bo my często talent definiujemy przez pryzmat, ach, ta osoba pięknie śpiewa, ma talent do śpiewania, nie? Czy ma wyjątkowy głos, a ta osoba szybko biega, więc ma talent do sportu, do biegania. No, i w języku polskim to jest trochę właśnie takie mylące, bo wskazuje na to, że tylko niektórzy mają talent. W metodyce, którą ja pracuję, która wywodzi się z pozytywnej psychologii, ja pracuję akurat ze StrengthsFinderem, który jest częścią, gdzieś tam inspiruje się pozytywną psychologią, to talent jest czymś naturalnym, czymś, co jest kształtowane w tym okresie, kiedy się rozwijamy, tam do 20 roku życia, na podstawie tego, co odziedziczyliśmy od rodziców, na podstawie tego, z kim się stykaliśmy, jakie było nasze najbliższe środowisko, no i też trochę to środowisko zewnętrzne, czyli nie wiem, koledzy ze szkoły, jakieś obozy i tak dalej. I to wszystko nas kształtuje te nasze sposoby działania, myślenia, reagowania. I to, że to jest talent, jeszcze nie znaczy, że to nam pomaga lub przeszkadza, tylko to są nasze jakieś pewne automatyzmy i sposoby wykonywania tych rzeczy. Mocna strona to jest talent, czyli ten sposób wykonywania, który sobie uświadomimy, powiemy ok. Moim talentem jest to, że ja łatwo nazywam emocje, że widzę, czy ktoś jest smutny, wesoły, radosny. I to jeszcze nie jest moja mocna strona, bo jeszcze nie umiem z tego wyciągnąć nic. Natomiast jeżeli umiem to wykorzystać do tego, żeby na przykład skutecznie nawiązywać relacje, albo żeby komuś pomóc zrozumieć, jaka jest jego potrzeba i dlaczego tak się, a nie inaczej czuję. Albo jeżeli umiem to wykorzystać do tego, żeby przekonać się, żeby zrobić jakieś zadanie, które jest trudne, bo umiem sobie opowiedzieć o tym, jak zrobię to zadanie, się będę czuł tu tak, a jak nie zrobię tego zadania, to się będę czuł tak, to już zaczyna być moja mocna strona, bo mogę to wykorzystywać, żeby coś osiągać. I to jest różnica między mocną stroną a talentem. Talent jest taki bardziej surowe, coś, co po prostu mamy wykształcone w tym okresie formatywnym, a mocna strona to już jest talent, który sobie uświadomiliśmy, że my wiemy, że mamy taki sposób działania i jeszcze poszukaliśmy jakiejś wiedzy, poszukaliśmy jakiejś umiejętności, ćwiczyliśmy to, żeby ten sposób działania wykorzystywać jak najbardziej, jak najlepiej. Nie wiem, jakaś analogia do sportu, ty jesteś specjalistą od sportu, ale generalnie na przykład jeżeli mamy dobrą koordynację, talent do dobrej koordynacji oka z ręką, nie sprawia, że będziemy często trafiać do kosza. Będzie nam pewnie trochę łatwiej naturalnie trafiać niż komuś, który tej koordynacji nie ma. Natomiast jeżeli dodamy do tego wiedzę na temat, jaki jest najbardziej efektywny kąt ustawienia ręki, gdzie jak piłkę trzymać, jak wyprowadzać rękę do góry, no to tę naturalną koordynację ręka, oko ręka będziemy mogli wykorzystać bardziej efektywnie. I tak samo jest z tymi talentami, o których ja rozmawiam, o tych sposobach takich naturalnych działania. Jeżeli moim talentem jest to, że mam łatwość odzywania się do innych osób, bo to też jest talent w ujęciu Instytutu Gallupa, nazywa się pięknie WOO, winning other over, przeciągać innych na swoją stronę, no to jeszcze nie znaczy, że ja będę skutecznie networkował, po prostu będę łatwo się odzywał do innych osób. A jeśli do tego dodam jeszcze informacje, wiedza na temat jak zapisywać te kontakty, jak do nich później wracać, jak rozwijać te znajomości w jakieś bardziej trwałe kontakty, no to to, że umiem się łatwo odezwać do nowej osoby, też będę mógł wykorzystywać jeszcze bardziej, żeby te osoby zapisywać na przykład w jakimś swoim notatniku, w CRM-ie i z tego korzystać później namacalnie w biznesie czy w relacjach. No, tak bym chyba odpowiedział.
Super. Brzmi z twojej wypowiedzi to tak, jakby te talenty były taką ściągą i skrótem do celowego kształtowania tych umiejętności na przykład sportowych. Mhm. Czyli tych pośrednich i bezpośrednich, fizycznych i tych społecznych, tych szatniowych i tych boiskowych, tam gdzie jest grupa i tam gdzie liczą się to, jak zachowają się twoje ręce, twoje nogi, twoje ciało. Na przykład właśnie poprzez skuteczną naukę, że potrafisz sobie pewne rzeczy wyobrazić, potrafisz sobie je przetłumaczyć i potrafisz w związku z tym być bardziej skuteczny, ale...
Powiedziałeś coś, na czym bardzo fajnie można nadbudować jeszcze wiedzę o talentach, bo talenty nie mówią, co możesz robić, tylko jak będziesz robił. I zgodnie z talentami, na przykład jak mówisz o tej miękkiej części odnajdywania się w szatni, są osoby, które będą budowały relacje bardzo indywidualnie, jeden na jeden, szukając bliskości i budując każdy z każdym. Są osoby, które będą budowały swoją obecność w szatni przez charyzmę, bycia trochę takim wodzirejem, showmanem. Ani jedno, ani drugie nie jest lepsze, ani gorsze, po prostu jest inny sposób odnajdywania się w szatni. Jeżeli ja wiem, co dla mnie jest bardziej naturalne, to będę to budował. Pomyśl sobie o introwertyku, który chce budować na bycia showmanem, no to będzie się tylko męczył, że będzie próbował działać w zupełnie sposób, który nie jest zgodny z tym, co ma, jakie ma okablowanie w głowie tak naprawdę, nie? Odrutowanie. Warto odkryć to, jaki właśnie jest mój naturalny sposób i potem zastanowić, to co ja chcę osiągnąć, jak ten mój sposób działania może mi w tym pomóc, nie?
Powiedziałeś bardzo szybko, na jednym wydechu, bardzo ważne zdanie, które jest w środowisku osób zaznajomionych z talentami znane, czyli talenty nie mówią o tym, co możesz robić, tylko jak będziesz to robił. To jest bardzo ważne zdanie, do którego chciałbym się odnieść za moment, ale jeszcze, żeby dociągnąć ten temat, to talenty w takim ujęciu, w jakim je przedstawiłeś, nie zapewnią ci odpowiednio długich kończyn, albo odpowiednio wielkiego rozstawu, nie wiem, palców u dłoni, które przydają się, nie wiem, w pływaniu czy w innych dyscyplinach. Jak pożenić talent w ujęciu, który ty nazwałeś, z tym talentem, które sprawia, że jak używam go na warsztatach ze sportowcami, a zwłaszcza z trenerami, to od razu pojawia się wysypka, przekrwione oczy, pot, bo to słowo jest przekonwertowane na tysiące sposobów i kojarzy się przede wszystkim negatywnie w sporcie.
W tym ujęciu, tam jest jeszcze w definicji talentu, jeszcze jest jedna istotna rzecz, która pomaga zrozumieć, wydaje mi się, talent w tym kontekście, o którym ty mówisz, sportowym. I to słowo to jest, tak definicja pełna brzmi, talent to naturalny, wrodzony, powtarzalny sposób działania, myślenia, reagowania, który może być produktywnie wykorzystany. Więc w każdym sporcie, żeby osiągnąć jakiś sukces, pracujemy, trenujemy. Uczymy się czegoś. Nie wiem, mam 15-letniego syna. Jego gra w piłkę nożną w klubie. No i jego praca to jest treningi na boisku, jasne. Treningi z piłką. Trening ogólnorozwojowy na siłowni. Czasami trening taktyczny, w sensie opowiadania o taktyce. I czasami nawet są spotkania z trenerami mentalnymi od nastawienia. Talenty, o których my mówimy, to są sposoby, w jaki sposób te osoby, zawodnicy podchodzą do wykonywania tych swojej pracy. Praca zawodnika to jest trening, bardzo różny. i różne osoby w różny sposób do tego treningu będą podchodzić. Jak ja zrozumiem, jaki jest sposób działania właśnie danej osoby, to mogę ten trening dostosować do tego zawodnika, żeby ten trening jak najwięcej, żeby ta osoba ten trening mogła wykonać na swój sposób, żeby było to dla niej jak najbardziej adekwatne. Wiesz co, tutaj może trochę będzie wkrętka lingwistyczna, bo może łatwiej takim trenerom tłumaczyć to nie przez słowo talent, które jest w języku polskim używane na talent, tylko wykorzystać słowo angielskie, bo po angielsku, jak mówimy, to jest metodyka opracowana przez firmę amerykańską, więc większość materiałów jest po angielsku, oryginalne materiały są po angielsku, to jak mówimy na przykład o talencie, nie wiem, stratek, dyscyplina, pryncypialność, maksymalista, to tam nie mówimy o słowa talent, tylko mówimy o słowa theme, obszar. I ten obszar to tak naprawdę opowiada o mikro podejściach. Jak mamy osobę, która ma ten obszar WU, o którym mówiliśmy, czy łatwość nawiązywania nowych relacji, no to są takie mikrozdolności, mikrodziałania typu odwaga odezwania się, nie przejmowanie się, jak ktoś nie zareaguje, umiejętność zmiany kontekstu na inną osobę bardzo szybciutko, nie? I tego typu rzeczy. I jak zrozumiemy, że to, co my nazywamy po polsku talentem, to są jakieś obszary mikrozdolności, mikrosposobów działania, to może takim osobom łatwiej do tego będzie podejść. No ale generalnie chodzi o to, że my jako ludzie mamy różne sposoby działania, jako zawodnicy mamy do wykonania trening, który sprawi, że będziemy skuteczni potem uprawiając daną dyscyplinę i można indywidualizować trening ze względu na to, z kim pracujemy, żeby to było skuteczniejsze w wyniku takiej pracy. I tu mówimy o sportowcach, ale to samo dotyczy uczniów, to samo dotyczy studentów, to samo dotyczy pracowników, to samo dotyczy, nie wiem, programistów, z którymi ja najwięcej pracowałem. Są różni programiści, różne mają obszary. I ja wiem, że jeżeli programista ma testować coś i pracować w obszarze, którym ma szybko coś przetestować i szybko odrzucić, a jeżeli ma takie talenty analityczne, myślące, lubiące ograniczyć ryzyko, to się będzie tam męczył. Natomiast ten sam programista w obszarze, który jest odpowiedzialny za utrzymywanie długofalowych projektów, gdzie każda zmiana niesie sobą duże ryzyko, z tym samym podejściem, zanim zaczniesz działać, to zastanów się 1000 razy, czy czegoś nie zepsujesz, no jest idealnym człowiekiem. Więc właśnie to jest to indywidualizacja podejścia, sposobu działania po to, żeby osiągnąć skutek. No ale zaczynamy od tego, chcemy osiągnąć skutek, jakiego mamy człowieka, no i później sprawdzamy, okej, no to jak możemy połączyć jedno z drugim, żeby to jak najskuteczniej przeprowadzić tego człowieka przez ten proces. I to daje dużą presję na trenerów, nie? Dużą presję na pracodawców i na osoby, które pozwalają zrozumieć tym osobom, jak działają, żeby osiągnąć ten skutek.
Słowo klucz, indywidualizacja. Teraz wchodzimy na grząski grunt. Ja też poruszam się po nim tak troszkę pokracznie, ale postaram się nakreślić taką rzeczywistość, która istnieje w większości klubów czy akademii sportowych. Głównie akademii, mówimy o też młodych sportowcach. Testy. Od kilkunastu lat weszliśmy, nawet dłużej, tylko one wtedy były prostsze. Jakby kwalifikacją do sportu są najczęściej testy fizyczne lub motoryczne. Czyli badają twoje ciało, badają twoje możliwości szybkościowe, siłowe, wytrzymałościowe. I na tej podstawie albo masz szansę trenować z piłką, jako tam koszykarz, jeżeli się zakwalifikujesz, albo wyrzucają cię na bieżnię, albo do wody, bo decyduje o tym to, co się, jak twoje ciało wygląda w danym momencie. Jest nawet takie badania są bardzo poważne, które pokazują, że większość młodych sportowców, tych, którzy najczęściej są wybierani do sportu, urodziła się między styczniem a marcem, ponieważ różnice w szybkości dojrzewania organizmu w tym wieku są olbrzymie, jeżeli chodzi o pojedyncze miesiące, a jeżeli patrzymy na ciało i patrzymy na fizykę i motoryczność, no to tak nam to wychodzi. I ostatnio też czytałem taki wywiad z jednym z profesorów z Akademii Wychowania Fizycznego, który na motoryce zjadł zęby, który mocno to gloryfikuje i pokazuje, jak bardzo zaawansowane teraz są testy, które pozwalają nam jeszcze lepiej sprawdzić i popełnić mniej błędów, rozpoznając potencjalny talent fizyczny. Natomiast dla mnie to jest olbrzymie zagrożenie, że my w ogóle nie patrzymy na tą sferę mentalną, a nawet patrząc na fizyczną, jakby nie przewidujemy, że za chwilę to się wszystko może zmienić. I oczywiście do pewnych ról, czy do pewnych funkcji na boisku, jeżeli mówimy o grach zespołowych, są niezbędne pewne predyspozycje. Tylko pytanie, na ile one są istotne, to jest jedna rzecz, a po drugie, zapominamy, tutaj pojawia się taka tak zwana stara szkoła trenerska o tym, że my mamy w grupie na przykład Marka, Tomka albo Basię, Anię, a nie po prostu zespół dziewięciolatków albo zespół seniorski, który jest takim workiem, który my wrzucamy i który ma robić to wszystko to samo. I przypomina się taki przykład nawet z reprezentacji Polski, pamiętam, że był, bo w którymś wywiadzie to wypłynęło, że zawodnicy mieli zrobić konkretne ćwiczenia, konkretną ilość razy i część z nich, czy nawet tam pojedynczy zawodnicy w pewnym momencie przestawali to robić i pojawiała się zazdrość ze strony kolegów, w sensie, że ty się obijasz, dlaczego ty tego nie robisz, i pojawiała się złość ze strony trenera, że jak to tak ma być. Natomiast właśnie indywidualizacja, czyli to, że nie na każdej pozycji musi mieć taką samą siłę, nie taką samą skoczność. Inne rzeczy są ważne. Robienie nadmiarowo pewnych rzeczy możesz sobie bardziej popsuć, zaszkodzić niż pomóc. I pytanie brzmi, jak ty czujesz, patrząc też na biznes, nie? Jak, czy ta indywidualizacja już jest, jak mocno posunięta i może bardziej odpowiedzmy pytanie, żeby pokazać, jak bardzo ważna jest, żebyśmy mogli być nie tylko skuteczni, efektywni, ale też czy ta satysfakcja z tego, co robimy, robić to dłużej i robić to po prostu lepiej.
Pracuję, jakby gro mojej pracy to jest praca z zespołami. Praca z, przychodzi do mnie szef zespołu lub ktoś z HR-ów i mówi, mam zespół, ten zespół chciałbym, żeby pracował lepiej, nie? Efektywniej. I czy mógłby z nim popracować. No i moja praca polega na tym, że robimy to badanie StrengthsFinder, poznajemy talenty i pokazuję im, jak można z tymi osobami pracować. Po tych warsztatach wychodzi, że mają w zespole mocne osobowości, bardzo różne osobowości i dowiadują się, że z każdym muszą pracować inaczej. Co jest na początku trudne, ale też w miarę szybko się przekonują, że ta praca z każdym z osobna finalnie sprawia, że zespół pracuje lepiej, bo lepiej się rozumieją, bo osoba może być bardziej dopasowana do swojej roli, dzięki temu właśnie, że wiemy, czego od roli się wymaga i jakie są sposoby działania danej osoby, więc można zmeczować to, połączyć te dwie rzeczy. I to nie jest jeszcze powszechna wiedza. To jest dopiero coś, co zaczyna być bardziej popularne. Zresztą to jest nowy trend też wśród menedżerów, że menedżerowie już nie są od rozdawania tylko zadań, że ty masz robić to, tylko są bardziej już coachami, osobami, które zadają pytania, które pozwalają się rozwijać, które pozwalają właśnie wykorzystywać ten potencjał. I ja się bardzo cieszę, bo jest coraz więcej zespołów, osób, menedżerów, liderów, którzy to widzą, natomiast to nie jest jeszcze powszechne niestety. I to jest, co opowiadałeś, ja się bardzo, bardzo bardzo zgadzam, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby zobaczyć, że nie mam 10 programistów czy 10 księgowych w zespole, tylko mam konkretne osoby z konkretnymi umiejętnościami i ta osoba może robić te rzeczy najlepiej, bo to jest dla niej naturalne i będzie w tym świetna i będzie się w tym sprawdzać, a jak będzie to robione zgodnie z jej naturalnymi predyspozycjami, talentami, to będzie to robiła to chętnie, będzie się bardziej cieszyła, będzie się szybciej rozwijała i dzięki temu my jako zespół na tym zyskamy. Wymaga to pewnego wysiłku, ale się bardzo opłaca. Więc jest tego coraz więcej. To jest, wracamy do tego zdania, które fajnie, że je podbiłeś, nie? Że talenty nie mówią, co możesz robić, tylko jak będziesz to robił. Więc możemy mieć różne osoby i zastanawiać się, okej, to jak ty możesz robić to, co robimy, czego cię oczekujemy, robić w najlepszy sposób i dostosować ten obszar do ciebie. Nie wiem, czy to jest adekwatny przykład, bo ja też bardzo sobie to lubię obserwować, nie tylko w poziomie biznesu, ale jak też oglądam sport. Ja bardzo lubię NBA oglądać. Tam co chwilę się zmienia to, jak wyglądają zespoły. No i teraz na fali jest MVP, jest Giannis Antetokounmpo, the Greek Freak. Gość fizycznie jest niesamowity, ale tak naprawdę parę lat temu na fali był Stephen Curry, który miał zupełnie inną fizyczność i byli najlepsi w danym sezonie. Ale popatrzcie, jak oni są różni jako zawodnicy. Wykorzystano to, że oni się w czymś nie specjalizują. Nie kazano Stephenowi Curry'emu wchodzić pod kosz, robić wsadów. On opanował maksymalnie grę na zewnątrz, bycie cały czas w rotacji i tak dalej. Giannis, który jest fizycznie jest wyjątkowy, gra zupełnie inaczej. Nie było tak, że trener powiedział, masz robić XYZ. Tam nie jest tylko pryzmat fizyczności, ale też mają inny sposób ruchu, inną inteligencję, taką koszykarską, więc to też jest tam bardzo fajnie widoczne. I wydaje mi się, że coraz częściej też jest to widoczne, to co jest widoczne w sporcie, widoczne jest w biznesie. że ty jesteś osobą z takimi talentami i ty robisz to świetnie, no to dobierzemy plan gry pod ciebie, żebyś mógł wykorzystywać te swoje zdolności jak najlepiej, nie?
To pociągnijmy temat w takim razie, że talenty mówią o tym, jak będziesz pewne rzeczy robił. W styczniu widzieliśmy się na spotkaniu Utalentowanych we Wrocławiu i pokazałeś świetne ćwiczenie. To znaczy dwie osoby, no, to był akurat mężczyzna i kobieta, z zestawem swoich talentów i poprosiłeś nas, uczestników, żebyśmy zastanowili się, który z tych dwóch osób może być, nazwijmy to tak szeroko, powiedzmy przywódcą, czy też...
Liderem, nie?
Liderem, dokładnie tak, a druga osoba wykonawcą, czy też pracownikiem podwładnym, zwał jak zwał. I wyszły bardzo ciekawe wnioski, bo część grup wybrała jedną osobę, część drugą. W zależności od tego, w jaki sposób patrzyliśmy na te obszary mocnych stron tych osób, to można było dojść do różnych wniosków. I teraz chciałem ciebie zapytać, jakie są twoje talenty? Mhm. Może zacznijmy tak troszkę przekornie taką metaforą. Jakim kierowcą ciężarówki byłby Dominik Juszczyk ze swoimi talentami?
Jasne. Zastanawiałem się, gdzie wykorzystasz tego kierowcę ciężarówki, ale... Wiesz co, powiem może o swoim top 5, żeby nie przeciążać, nie? Zbyt wieloma informacjami. Moje talenty top 5 to jest indywidualizacja, organizator, uczenie się, empatia i intelekt.
I... Co to znaczy? Jakbyś mógł scharakteryzować jakby dla ludzi, którzy nie mają pojęcia, co znaczą te talenty, nie tłumacząc być może każdego po kolei, ale jakby jak cię to charakteryzuje jako całość?
Jasne, tak pokrótce patrząc, to bardzo lubię patrzeć na ludzi jako indywidualności. Każdy jest inny, lubię się dowiadywać szczegółów o innych osobach, lubię interakcje jeden na jeden. Bardzo często wnoszę emocje, mówię o tym, jak się czuję, pytam ludzi, jak się czują, opowiadam o tym, czuję te emocje. Jak coś się dzieje trudnego lub pięknego, wspaniałego, to ja to wyczuwam i to wnoszę. Bardzo lubię nowe rzeczy, lubię się uczyć, lubię poznawać nowe gadżety, aplikacje, sposoby działania, nowe schematy, nowe ćwiczenia na warsztatach. To jest to, w czym się sprawdzam i w tym bardzo mi pomaga ten talent organizator, bo cokolwiek by się działo, ja zawsze znajdę, jak to wykorzystać, gdzie to włożyć. Jak coś się wywala, coś się psuje, czegoś zapomnę, to znajdę sposób, żeby to ogarnąć. I to wszystko jest w kontekście tego talentu intelekt, który sprawia, że ja ogromnie wiele rzeczy czytam, wiążę ze sobą, próbuję zrozumieć, dużo czytam o filozofii, z tego sobie wyciągam, jak działać i to mnie zasila w ogóle do działania, bo ja sobie zawsze cały czas myślę, okej, to po co to robię, dlaczego to robię, co jest moim misją. No i jak masz taki sposób działania...
No ciekawe, jak ty to teraz pokleisz wszystko.
Tak, wyobrażam sobie kierowcę ciężarówki, wyobrażam sobie takiego, wiesz, kierowcę, który jeździ tirem na długie trasy przez Europę, nie? To po pierwsze wyobrażam sobie, że miałbym tonę audiobooków, podcastów na trasę i cały czas gdzieś tam w tle działające. Ja tak się składa, że dużo jeżdżę samochodem też ostatnio po Polsce, jak jeżdżę do klientów, no teraz akurat nie, ale generalnie. Więc ja na przykład długo sobie szukałem sposobu, żeby słuchając audiobooków i podcastów móc notować jadąc samochodem. Więc specjalnie kupiłem sobie zegarek, w którym mogę skonfigurować aplikację Draft, która mi szczytuje z głosu i od razu robię z tego notatkę tekstową, którą potem mi się od razu wysyła do Todoista, żeby ją przetworzyć potem. Więc przypuszczam, że jako kierowca ciężarówki dalej bym chciał to zrobić, żeby móc te rzeczy się notować i mieć do nich dostęp, jadąc samochodem. Na pewno potrzebowałbym relacji, więc chyba teraz dalej się używa CB Radio, czy nie wiem, czy jakiejś aplikacji innych. Ja przypuszczam, że byłbym dosyć aktywny, ale miałbym swoich ludzi, w sensie ludzi, którymi najlepiej mi się rozmawia, no bo chciałbym z nimi mieć kontakt. No i ten organizator, myślę, że mocno by się był widoczny w optymalizacji trasy, w optymalizacji paliwa, w optymalizacji przejazdu, bo nawet teraz jeżdżąc samochodem, akurat 3 lata temu kupiłem, mam firmę, więc mam w leasingu samochód, który jest hybrydą, i tam widzę ilość litrów spalanych per 100 km i jeszcze ma taki wykres, jak bardzo ekologicznie jadę, więc ja to cały czas optymalizuję, żeby to było wymaksowane. Czasami jadę, oczywiście w granicach rozsądku, nie jadę na autostradzie 40 na godzinę, tylko jadę 120, właśnie po to, żeby optymalizować spalanie. Więc myślę, żeby te wszystkie rzeczy były widoczne też jako kierowca ciężarówki. Wyobrażam sobie, że to jest możliwe. Właśnie optymalizacja jazdy, zapewnienie sobie w drodze stymulacji intelektualnej, No i posiadanie jakichś ludzi, z którymi mogę sobie czasami pogadać, chętnie też takich, których będę znał. Jeżeli to byłyby stałe trasy, to pewnie bym się zatrzymywał w stałych miejscach, żeby mieć tam ludzi, których już kojarzę i z którymi się znam w jakiś sposób.
Ta optymalizacja listków ekologicznych to który talent?
Wiesz co, dla mnie to jest zabawa z tym, z organizatorem, czyli jak najbardziej dopasować wszystkie elementy, żeby to było idealnie, plus indywidualizacja, żeby zobaczyć, co mogę zrobić jeszcze inaczej w swoim działaniu, żeby działać lepiej. Ja na przykład bardzo często staram się jeździć tak, żeby jak najmniej hamować, nie? Bo to jest najbardziej ekologiczny sposób jeżdżenia, więc to jest cały czas przewidywanie, patrzenie, okej, okay, ten samochód już jedzie przede mną 5 minut i do tej pory przyspieszał i hamował gwałtownie, więc potrzebuję utrzymać przed nim dłuższą odległość, ale jak jest jakiś samochód, który jedzie też bardzo płynnie, to mogę być trochę bliżej.
Wiesz, że dla niektórych, którzy są zupełnie różni, znaczy wiesz, że dla osób, które są zupełnie różne od ciebie, to może brzmieć trochę tak jak takie trochę szaleństwo.
Tak, tak. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Sam czasami spotykam osoby, które są totalnie z innej bajki, innego paradygmatu. I dzięki indywidualizacji też patrzę na nich z ciekawością, nie? Bo wow, ale można inaczej działać, ale można mieć zupełnie inny zestaw właśnie, nie wiem, czegoś, co cię zasila, motywuje. Ale to jest piękne w talentach. I w tym obszarze, o którym rozmawiamy, taksonomia, metodyka, która pozwala zrozumieć trochę szaleństwo drugiego człowieka i wiedzieć, z czego to wynika, z jakiej motywacji, z jakiej wartości wynika, że ktoś działa zupełnie inaczej niż ja. I ja też mogę w jakiś sposób opowiedzieć o swoich motywacjach, z czego wynika ten mój sposób działania.
Zastanawiam się, czy mógłbym cię namówić, bo to będzie trochę egoistyczne pytanie z drugiej strony, jak sobie myślę, ale też fajnie się wpasujące z drugiej. Jakbym podał ci na przykład swoją pierwszą piątkę, to idąc tym samym ćwiczeniem, czy dałbyś radę powiedzieć, jakim sportowcem byłby taki przykładowy Radek ze swoją pierwszą piątką talentów?
Spróbujmy. Otwieram notatnik, więc będę zapisywał talent, jak mi powiesz. Jakie jest twoje top 5?
Analityk, mhm. Rozwaga, mhm. Zbieranie, mhm. Odpowiedzialność, mhm. Naprawianie.
Więc jak patrzę, bo to jest tak, że jak znam talenty, to nie znam człowieka jeszcze, nie? To na razie widzę sposoby działania i mogę wykorzystać swoje doświadczenie pracy z osobami, z którymi się wcześniej spotkałem, które miały podobne talenty. No i jak patrzę na taki profil i też wiedząc na przykład, że właśnie jesteś sportowcem, to zadaję sobie parę pytań. I zwykle talenty typu analityk, rozwaga wymagają trochę czasu, zanim się podejmie jakieś działanie. Potrzeba przeanalizowania danych i potrzeba ogarnięcia ryzyka. Więc w zależności jaki masz sport, przypuszczam, że na przykład, nie wiem, zanim wprowadzisz nowy sposób treningu albo zmienisz coś w swoim sposobie działania, to potrzebujesz zebrać trochę informacji, w jaki sposób ten nowy trening ci, na ciebie wpłynie, jakie będą skutki, co będziesz obserwował, jakie będą dane, co ten nowy trening w czym może zagrozić, czy to jest odpowiedni czas wprowadzania tego treningu w sezonie, czy może warto poczekać na to, aż się sezon skończy.
Jeżeli to pomoże, to możemy przyznać, że to jest na przykład koszykówka, bo to jest najbliższe tobie, to może będzie ci najłatwiej.
Jasne. Więc na razie to, co powiedziałem, jest zasada, nie? Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli widzisz, że jest uczony nowy sposób rzutu, to by się zastanowił, okej, okay, to co w tym rzucie jest innego niż sposoby wyprowadzania ręki? Co jest innego niż robisz do tej pory? Dlaczego ten nowy sposób działa? Co byś musiał zmienić dokładnie? I jakie są ryzyka, że będziesz nad tym pracował tu i teraz? I czy nie lepiej poczekać na przykład na przerwę między sezonem, bo wtedy będziesz mógł mieć wystarczająco czasu? Pewnie wchodzą w to rozważania z talentu naprawianie. Jakie w tym są potencjalne problemy? Ile to potrwa? Czy to nie zepsuje moich statystyk krótkoterminowo? Czy to nie wpłynie na pozostałe rzeczy. Natomiast zbieranie samo w sobie będzie zasilało w te informacje nowe, nie? O tam, nie wiem, w Stanach jest nowy trener, który wprowadza takie sposoby działania. To tak i tak wpłynęło na zespół, więc takie ciekawostki pewnie będą zbierane z różnych obszarów, czy to z literatury, czy właśnie z dokumentów, czy z Nie wiem, co krąży wśród sportowców, jakieś materiały dydaktyczne, ale pewnie będzie sporo takiej informacji, że ten robi tak i to będzie zasilało tego analityka i tę rozwagę w szukaniu, okej, to co ja mogę dodać jeszcze do swojego craftu, do swojego rzemiosła, żeby to było wykorzystywane. No i tutaj jest na to wszystkim ten bardzo fajny talent odpowiedzialność. Ja często uważam, że to jest talent taki źródłowy, fundamentalny, który mówi, okej, jeżeli coś się zdecydujesz robić, i powiesz komuś, no to będziesz na tym robił, dopóki się to nie stanie, nie? Więc jeżeli określisz dla siebie, dla innych, nie wiem, dla trenera, dla innych zawodników, słuchajcie, na tym pracuję, to będzie widoczne, no to będzie się działo, to będzie w działaniu. No takie pierwsze myśli, nie? Nie wiem, jak się z tym czujesz.
W sumie po każdym opisie do tej pory tych dwóch takie można odnieść wrażenie, że ktoś ma jakieś swoje dziwności, nie? Które wnosi.
Dla mnie to jest, ja to powtórzę, to jest dla mnie piękne, nie? Bo to jest często jak ludzie robią to badanie i dostają wyniki, mają opis raportów, to patrzą takie, co to znaczy, nie? Często jest tak, że ach, te trzy mi się podobają, a te dwa to nie, bo to takie coś dziwnego jest, nie? To jakiś dziwny człowiek. I dopiero właśnie jak analizujemy, jak to działa, jak to może pomagać, jak to już jest wykorzystywane, to ludziom tak, rzeczywiście, to tak robię na co dzień, ale czasami to jest tak bardzo naturalne, że tego nie patrzymy na to jako talent, a czasami wręcz uważamy, że to jest wada, bo to jeszcze jest niedojrzałe albo coś, co nie umiem zastosować, nie? Na przykład ten analityk, jeżeli jest nieogarnięty, no to nie jest mu daleko do paraliżu analitycznego. Może zbierać te dane bardzo, bardzo długo, zamiast w pewnym momencie, ok, mam już wystarczającą ilość danych, więcej już mi nie zmienia nic, zaczynam działać. No i uczenie się tego momentu, kiedy już jest moment do działania, kiedy jeszcze jest zbieranie danych, jest kluczowe dlatego, żeby ten talent wykorzystywać. I często jak właśnie ktoś dostaje taki wynik i mówi, o nie, to nie jest talent, to mi bardziej przeszkadza, to sam sobie mówi, ok, to jest coś naturalnego, co mogę się nauczyć wykorzystywać lepiej. To też jest często widoczne właśnie po tym, jak dostajemy wyniki StrengthsFindera.
Ponieważ jest to mój zestaw to i jest tam naprawianie, to ja bardzo mocno traktuję ten zestaw w kategorii właśnie problemów, jakie mi dostarcza. A się paraliżu analitycznego, zbyt długiego podejmowania decyzji, otaczanie się zbyt wielą ilością rzeczy, stresowania się zobowiązaniami, które na siebie biorę, tak? No i tym, że jak jestem, co prawda, tak twierdzę do tej pory, chociaż mi się to trochę zmienia, humanistą, to jeżeli coś mi się stanie w komputerze, a lubię sobie sam radzić z rzeczami, no to siedzę, wiesz, zapominam o obiedzie, o pójściu spać, a dopóki nie naprawię tego problemu, szukając odpowiedzi po forach, dzwoniąc do ludzi i tak dalej, więc to dla mnie to jest trudne.
Ale zakładam też, że to jest coś, co sprawia, że jesteś dobry w swoim zawodzie. Bo jak pracujesz z kimś, no to będziesz mógł zaproponować wiele rzeczy, bo masz zebrane wiele informacji i będziesz mógł zindywidualizować, bo wybierasz szerokiego portfolio możliwości. Będziesz mógł dobrać to na podstawie analizy do danego człowieka. Będziesz mógł powiedzieć, jakie są ryzyka. I ludzie dzięki temu postrzegają to, ok, ten człowiek podchodzi do tego poważnie i dzięki temu bardziej ufają. Bo to nie jest na zasadzie, ach, spróbujmy, bo nie wiem, tak mi się wydaje. Tylko słyszą, ok, to jest przemyślane, ryzyko jest przeanalizowane i ten człowiek na pewno poświęcił na to czas, żeby to było dobre. Jako odbiorca takiego działania to wzbudza zaufanie, nie?
Mimo, że jestem fioletowo-czerwony, czyli jednocześnie potrafię w teorii przynajmniej analizować i działać, to czuję jednak, że to działanie jest troszeczkę osłabiane przez ten paraliż.
To jest ciekawe, masz taki talent, ten talent rozwaga, który domyślnie jest talentem. Te osoby umieją powiedzieć, ok, w tym działaniu, w tym pomyśle widzę takie problemy. Jak ten talent jest dojrzały, to mogą być, ok, i to są moje pomysły, co z tym zrobić. Bo czasami ten talent jest postrzegany jako spowalniacz, ale jak jest dojrzały, to on może być katalizatorem do działania, do bezpiecznego działania.
Lećmy dalej. Ok, powiedziałeś coś takiego na początku, że każdy człowiek posiada talenty. Czy też te obszary, predyspozycje, już teraz nie wiem, jak je nazywać.
Używajmy tego, co jest najczęściej w języku polskim, czyli talenty, mając świadomości, że każdy talent to jest tak naprawdę obszar z mikrotalentami, z mikrozdolnościami, nie? Ale używajmy tego słowa, które jest najczęściej też dostępne, aby ktoś chciał później googlować albo coś się dowiedzieć, to pewnie prędzej znaleźć talenty niż obszary, nie?
Okej. Okay. Ukułem sobie taki tymczasowy temat na ten podcast, zobaczymy, czy zostanie. Talenty w sporcie zamiast talentu do sportu. Mhm. Jeżeli każdy człowiek posiada talenty, to co to oznacza dla zawodowych sportowców, czy dla zawodowego sportowca? Jak on tą informację daje?
To daje taką informację, że jest jakaś dyscyplina sportu, są tam jest jakaś wiedza, jak trenować i warto poznać siebie, jak tę wiedzę wykorzystać, jak do niej podejść, jak do tego treningu podejść na swój własny sposób, żeby to jak najbardziej wykorzystać. I to jest jeden wymiar. A drugi wymiar jest, myślę, że bardzo wspólny między talentami, tymi, którymi tu mówimy, talentami neuronalnymi, a talentami takimi fizycznymi do sportu. I Instytut Gallupa i cały świat sportu mówi, że talent to tylko początek, potem trzeba pracować, żeby ten talent wykorzystać. Instytut Gallupa mówi to samo. Masz talent, znasz, jaki jest twój sposób działania. Twoją odpowiedzialnością jest budować mocną stronę, inwestować ten talent, żeby był mocną stroną. Jest bardzo fajna też definicja mocnej strony. Mocna strona to talent, w który zainwestowano, który daje wydajność bliską perfekcji. Że dzięki temu wykorzystujemy to, co mamy, te nasze neuronalne sposoby działania, myślenia i reagowania i pracując nad nimi, możemy to wykorzystać po prostu maksymalnie, blisko perfekcji, do działania. W przypadku sportowców, do wykonywania swojej pracy, do wykonywania swojego treningu. Jest jakaś wiedza na temat każdej dyscypliny, co tam warto trenować. Każdy może do tego podejść na swój indywidualny sposób, żeby jak najbardziej wykorzystać tę wiedzę, żeby osiągać jak najlepsze wyniki.
Cała ta wiedza i te umiejętności konkretne nie zastępują nam pracy na siłowni, nie zastępują nam pracy na boisku, przy siatce, przy blokach startowych, tak? Czy w wodzie.
Nie, absolutnie nie. Natomiast na przykład mówią nam o tym, czy na siłowni lepiej nam się pracuje samemu ze słuchawkami na uszach, czy lepiej nam się pracuje z kilkoma ludźmi, kolegami, sportowcami, kiedy robimy to w grupie. Bo na przykład talenty o tym mówią, czy lepiej nam się działa pojedynczo, czy z innymi. Czy lepiej nam prowadzić sobie bardzo dokładny dziennik, rozpisywać każdy dzień dokładnie co do minuty, czy lepiej powiedzieć, okay, że dzisiaj potrzebuję zrobić te 3 ćwiczenia, ale zrobię je na czuciu, kiedy będę się lepiej czuł. O tym mówią talenty, jak będziemy do tego podchodzić. Ale trening i tak trzeba wykonać, więc...
Stara szkoła trenerska powiedziałaby, co wy tutaj panowie chrzanicie, on ma po prostu zrobić swoją robotę, a jak do tego podejdzie, czy on jest smutny, czy wesoły, to mnie to nic nie obchodzi. Sam sobie powinien zatroszczyć się o tą swoją sferę, mnie tylko interesuje poziom wykonania, wydajność.
Można do tego lepiej podejść, zrozumieć, jak mogę to zrobić najlepiej, w zgodzie z sobą, bo wtedy zrobię to po prostu lepiej, nie?
Argument nie do zbicia, nie? Natomiast ciekawe, czy to jest wystarczające, żeby przekonać tych, którzy przez wiele, wiele lat robili inaczej, tak? Czyli nie przejmując się w ogóle sferą psychologiczną swoich podopiecznych, podwładnych czy zawodników, nie?
To jest też ciekawe pytanie. Ono też jest widoczne w biznesie, nie? I biznes powoli się przekonuje na zasadzie po prostu wyników. Jeżeli zespoły, też Instytut Gallupa to mierzy na przykład, jeżeli zespół pracuje w zgodzie z swoimi talentami, jest tak zwanym zespołem opartym o mocne strony, to są badania Gallupa mówiące o tym, że taki zespół jest około 8% bardziej produktywny. Mierzone według metodyki, mogę podesłać linki, które są, pokazują raporty, jak to mierzono. I ta produktywność przekłada się na profitability, na dochodowość tego zespołu. Są twarde dane mówiące o tym, że jeżeli zespół pracuje w zgodzie z swoimi mocnymi stronami, to osiąga lepsze wyniki. Przypuszczam, że w sporcie można tak samo zrobić takie eksperymenty i zobaczyć, jeżeli zawodnicy, zespoły wykorzystują wiedzę o talentach, to czy docelowo nie osiągają lepszych wyników. Nie wiem, czy takie, nie znam takich badań. Znam takie badania z biznesu, ale nie widzę powodów, dlaczego to samo nie może być dostępne w sporcie, gdzie też przychodzimy i wykonujemy pracę jakąś, nie? Trening, przygotowanie taktyczne, regeneracja, no wszystko to są jakieś zadania do wykonania. Jeżeli wykonujemy je w zgodzie z naszymi naturalnymi talentami, naszym naturalnym podejściem, no to teoria, która działa gdzie indziej, mówi o tym, że będziemy to wykonywać po prostu efektywniej. Efektywniej, czyli wyniki potem powinny być lepsze. Nie wiem, czy to przekona trenerów. Wiem, że przekonuje wiele, wiele menedżerów, którzy patrzą na te dane. Nie? Kiedyś w biznesie też było nie do pomyślenia, żeby nie być twardym szefem, który mówi po prostu, ma to zrobić, nie przejmować się emocjami ludzi. A teraz, kiedy mamy rynek pracownika, gdzie mieliśmy, teraz znowu już nie wiadomo, co będzie, kiedy było trudno o ludzi, no to starano się o tych ludzi jak najbardziej zadbać i wyciągnąć to, co najlepszego, żeby też ci ludzie chcieli pracować, żeby mogli, bo człowiek, który pracuje w zgodzie ze sobą, który może korzystać z tego naturalnie, jest bardziej zadowolony i nie chce zmieniać, bo mu się dobrze tam pracuje. Sportowiec, który osiąga dobre wyniki w klubie, osiąga sukcesy i pracuje w zgodzie ze sobą, teoretycznie też nie będzie chciał iść z innego klubu, skoro może wszystko to mieć w jednym miejscu. Więc wydaje mi się, że gdzieś to przyjdzie. Jest to dużo niewiadoma. Gdzieś ktoś w pewnym momencie pewnie to przetestuje, zobaczymy, jakie będą tego wyniki. Ja patrząc znowu przez pryzmat biznesu, bardzo widzę pozytywne efekty tego działania w praktyce. Zespoły raportują, że się lepiej pracuje, jest mniejsza rotacja, wyniki są lepsze, mniej konfliktów, więc jest powód, żeby tego próbować więcej.
Czy to jest policzalne? Czy jesteś w stanie pokazać, jak wkład, znaczy nie może nawet, nie chcę tego nazywać, że twój jako osoby, ale tego rodzaju pracy pomaga i, no bo czynników jest cała masa. Ja też przychodzę i rozmawiając czy z trenerami, czy z prezesami klubów, ja mówię, że jakby jest dużo plusów w mojej pracy, ale jest jeden minus. Jakby my tego prawdopodobnie jakoś tak porządnie to nie damy rady policzyć i pokazuję taką tablicę ze słowami, na przykład wyżej, dalej, mocniej i tutaj możesz to oprocentować, ocentymetrować, okilogramować, ale lepiej, bardziej, Nie? Jeżeli dostajesz na przykład wywiad w odpowiedzi takim metodologią badawczą, wywiad jakościowy, czyli wypowiedź zawodnika lub trenera, czuję tak, że jestem teraz bardziej odporny psychicznie, albo że jestem bardziej zmotywowany, no to albo że lepiej się czuję, no to co to znaczy, nie? No
dotykasz bardzo trudnych kwestii, jak mierzenia tego i czasami te mierniki, biznesowo mówiąc KPI, Key Performance Indicators, ciężko zmierzyć. W mojej metodologii, no takimi twardymi rzeczami są profitability, dochodowość, rotacja, retencja. A przy czym no to jest wiele czynników, że na to wpływa, nie tylko praca z talentami, ale nie wiem, to nad czym firma pracuje, presja na zarobki i tak dalej. Takim najczęstszym czynnikiem, który ja wykorzystuję w biznesie, jest coś, nie mam pojęcia, czy to można w sporcie korzystać, czy nie. Jest takie badanie Gallupa, nazywa się Q12. To jest badanie zaangażowania pracowników, które zadaje pytania w 12 obszarach. Typu, nie wiem, czy masz wszystkie narzędzia, które potrzebujesz, żeby wykonać pracę, czy możesz wykonywać to, co robisz najlepiej codziennie, czy w ciągu ostatnich 7 dni dostałaś pochwałę i tak dalej. I to można zrobić przed taką pracą, zrobić pół roku po pracy, rok po pracy i zobaczyć, czy te wskaźniki rosną i z czego to wynika. Więc próbuję się takie rzeczy mierzyć, natomiast no, większość rzeczy jednak jest na czuciu, nie? Jest indywidualne i bardzo subiektywne. Próbuję się to mierzyć, nie jest to prosto i tu się zgadzam. Natomiast no gdzieś na końcu w sporcie są jednak wyniki bardzo mierzalne, nie? Ilość zdobytych punktów, czas przebiegnięty. Nigdy nie jest tak, że pracujesz tylko nad jedną rzeczą, to jest zespół czynników, no ale patrząc na wyniki na koniec sezonu, na koniec zawodów, no można gdzieś ocenić różnicę. Jak znaleźć, z czego ona wynika? No nie wiem, no pewnie też im mniej zmieniamy, to tym bardziej możemy stwierdzić, okej, czy ta zmiana wpłynęła jak pozytywnie, czy nie.
Wiesz co, no patrząc z tej perspektywy, no to mam dobry przykład. Zespół drugiej ligi siatkówki kobiet z Podkarpackiego, mała miejscowość Jarosław, kilkadziesiąt tysięcy osób. Występując 2 lata temu na konferencji licencyjnej polskiej siatkówki dla trenerów drugiej ligi w Spale, podszedł do mnie jeden z trenerów takiego zespołu, który co prawda bardzo dobrze sobie radził już w tej drugiej lidze, ale nie mógł się przebić wyżej, miał ambicje na awans do ligi pierwszej. Nad pierwszą jest jeszcze ekstraklasa, tak? Czyli to był trzeci poziom rozgrywkowy. Zaczęliśmy pracować 2 lata temu, jeździłem do nich regularnie raz na miesiąc, raz na 2 miesiące na takie zgrupowania 3-dniowe, gdzie od rana, właściwie od 8 rano do 21, drugiej wieczorem, a potem jeszcze z trenerami do północy lub dłużej prowadziliśmy zajęcia przeplatane treningami na sali, treningi przygotowania mentalnego. Pracę psychologiczno-mentalną z zawodniczkami. No i na koniec zeszłego sezonu wygraliśmy tą ligę, zdobyliśmy złoty medal, zdobyliśmy awans do pierwszej ligi. W pierwszej lidze jako beniaminek, teraz wiemy jaka sytuacja, natomiast klub zakończył, bo zdążyli rozegrać rundę zasadniczą przed playoffami. Zajął 5. miejsce w pierwszej lidze jako beniaminek. Wygrał mecz 1/8 finału Pucharu Polski z zespołem na swoim poziomie pierwszoligowym. Ćwierćfinał Pucharu Polski z wicemistrzem Polski Budowlanymi Łódź i awansował do finału, do turnieju finałowego Pucharu Polski rozgrywanego w Nysie jako zespół jedyny z pierwszej ligi i drugi lub trzeci w 20-paroletniej historii najwyższej klasy rozgrywkowej, a chyba jako pierwszy, który rok wcześniej awansował w ogóle z drugiej ligi, więc de facto dziewczyny 10 miesięcy temu grały w drugiej lidze, a 2 tygodnie temu, 7-8 marca, grały z mistrzem Polski Chemikiem Police w półfinale turnieju finałowego Pucharu Polski kobiet w siatkówce, nie? Więc jeżeli chodzi o wyniki, to jest case marzenie, tak? Natomiast ja sobie absolutnie zdaję sprawę, że czynników była cała masa i na ile i czy w ogóle wpływ mojej pracy był, za cholerę tego nie policzę, nie?
No ciężko powiedzieć, nie? Że to ta spotkanie, to ta praca na to wpłynęła. Natomiast przypuszczam, że było gro rzeczy, no i to wszystko razem dla trenerów, dla prezesów, dla kogoś, kto zarządza ten klubem, mówią, kurczę, no zrobiliśmy te wszystkie rzeczy i coś się tutaj sumowało do czegoś dobrego, więc jest też więcej pewnie chęci, żeby pracować tak dalej, nie, w przyszłości.
Tak, dla nich tak. Ciekawe, jak to właśnie wpłynie na środowisko. I ja jestem blisko siatkówki, więc mam jakieś informacje, wiem, że na etacie jako tako nikogo na stałe za bardzo nie ma czy nie było. Ja miałem olbrzymią przyjemność i przygodę w sezonie 15-16 pracować z PGS Skrą Bełchatów, to jest 9-krotny mistrz Polski w siatkówce mężczyzn. To była świetna przygoda, no też na wiele rzeczy wpływu nie miałem. Sezon był ok, nie był super, Więc wynikowo patrząc, to można powiedzieć, że dodanie takiej osoby nie przyniosło dodatkowego zysku. Straty prawdopodobnie też nie, więc jakby znowu jest to trudne do oszacowania. I jeszcze jedna wrzutka co do tego, że talenty pokazują, jak będziesz podchodził do pewnych rzeczy. Pytanie jest retoryczne, ale bardziej chodzi mi o argument, dlaczego tak. Czy istnieją talenty gwarantujące zwyciężanie? I dlaczego nie?
Nie ma takich talentów. Tak jak mówiliśmy, nie? Wcześniej, talenty nie pokazują, co możesz robić, tylko jak to będziesz robił. I kurczę, to jest jeden z najczęstszych maili, który dostaję. Dominik, zrobiłem badanie StrengthsFinder, to jest moje top 5. Jakie zawody mogę wykonywać, żeby odnieść sukces? No, różne zawody możesz wykonywać, bo talenty nie mówią o tym, jakie zawody są dla ciebie dostępne. I wszystko zależy od tego, jak rozumiemy te nasze talenty, jak nie zainwestowaliśmy, jak z nich korzystamy, jak bardzo świadomie je rozwijamy w mocne strony. Naprawdę, znowu przekładając trochę na biznes, znam świetnych menedżerów, którzy mają talent dowodzenie, rywalizację i maksymalistę, i znam również świetnych menedżerów, którzy mają talent indywidualizacja, empatia, zgodność, współzależność. Zupełnie różne osoby zarządzają na swój własny sposób, osiągają świetne rezultaty. I to nie ma nic wspólnego z tym, jakie mają talenty, tylko jak świadomie działają, jak są świadomi tego, co im to daje, jakie mają z tym zasoby, jakie z tym mają ograniczenia i jak z tym pracować, jak je obserwować. Więc z różnymi talentami można odnieść sukces w sporcie. Warto mieć świadomość, jak one wpływają na moje działanie, na moje trenowanie, na moje bycie z innymi w zespole, moją współpracę z trenerem.
Świetnie. I właśnie idąc dalej tym tropem, czy istnieją domeny talentów? Bo są cztery, to możesz też króciutko o nich powiedzieć. I lub talenty idealnego sportowca. Ja od razu, jakby to znowu pytanie retoryczne się wydaje, ja rzucę case na początek. Jest ich więcej, ale przykładowy. Siatkarka plażowa, wielokrotna mistrzyni Polski, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich. Żadnego talentu z domeny wpływania, czyli tych talentów, które można by było domniewać są przydatne, żeby być takim przebojowym, aktywnym, czasami trochę dominującym, rywalizacyjnym. Jak to jest i dlaczego niekoniecznie te talenty są niezbędne do tego, żeby być naprawdę sportowcem na najwyższym światowym poziomie?
W tej metodyce, w tej taksonomii mamy cztery domeny. Talenty, 34 talenty, które podzielono na cztery domeny, cztery obszary. Talenty, które najbardziej pomagają wykonywać zadania, osiągać cele. Talenty, które pomagają wpływać i komunikować, wpływać na innych, komunikować się z innymi. Talenty budowania relacji, pomagające budować relacje. I talenty myślenia strategicznego, podejmowania decyzji, analizy. I zauważ, że powiedziałem pomagające, a nie tylko działające w tym obszarze. Nie ma dobrego lub złego podziału talentów na domeny. Po prostu jak mamy na przykład więcej talentów z jednej domeny, to znaczy, że nam jest bardziej naturalnie działać w ten sposób, ale dokładnie z tym samym przechodzimy do innego działania. I ja czasami spotykam osoby, które na przykład mają same talenty z domeny wpływania i one mówią, okej, no to jak my wykonujemy zadania? No, jakieś wykonujecie, bo jesteście w tym miejscu, gdzie jesteście, pracujecie, osiągaliście sukcesy, tylko robicie to na swój własny sposób. Warto zrozumieć, z czego jakby motywacja wychodzi. Ja kiedyś w podcaście swoim rozmawiałem z pięcioma triatlonistami od Olimpijki, Agnieszki Jerzyk, nie pamiętam nigdy jak się nazywa, przepraszam, to możemy później podlinkować właściwe nazwisko, ale też półamatorów i totalnych amatorów. Każdy z nich uprawiał ten sam sport, miał zupełnie inne talenty i na swoim poziomie miał naprawdę świetne wyniki. I talenty nie definiowały, domeny nie definiowały to, czy będą odnosić sukces w talentach, w tych sportach, tylko definiowały, jak do tego treningu podchodzą, jak sobie organizują, co dają, co im pomaga w takim codziennym trenowaniu. Więc zdecydowanie domeny talentów, ani talenty nie mówią, czy dany sportowiec jest idealny, czy nie. Powtórzmy jeszcze raz, mówią o tym, jak do tego sportu podchodzimy. Nie ma idealnych zestawów dla idealnego sportowca, jak nie ma dla idealnego menedżera, dla innego programisty, kierowcy, księgowej i tak dalej.
Świetnie. Założyłem, że pewne zdania się powtarzają, ale to bardzo dobrze, bo warto, żeby wybrzmiały mocniej.
Warto.
Okej, jest jeszcze taka bardzo ciekawa rzecz, którą Gallup podkreśla i ona mi bardzo pasuje, no bo ja mam tak niestety, że patrzę bardzo mocno też na te słabe strony i te słabości, te problemy wyszukuję, że taki sobie ukułem cytat. Talenty to najprostszy sposób na sukces w sporcie albo jego brak, czyli talenty mogą bardzo pomóc w tym, żeby osiągnąć sukces, ale mogą też ściągnąć cię na dno. bo jest takie pojęcie u Galupa jak piwnice i balkony twoich talentów czy mocnych stron. Możesz rozwinąć to pojęcie, opowiedzieć o tym więcej?
Jasne. Z definicji talentu jest to, że talent to jest powtarzalny sposób działania, myślenia i reagowania, który może być produktywnie zastosowany. I tam nie ma definicji pozytywnej lub negatywnej, tylko powtarzalny. I teraz każdy z tych talentów mówi o tym, że robimy w danych okolicznościach, przy danym bodźcu, odpala nam się jakiś proces w głowie. Jak ktoś ma analityka, no to jak widzi jakieś dane, no to będzie automatycznie zadawał sobie pytanie, okej, co ja o tym wiem, czy mam wszystkie informacje, co mogę z tego wyciągnąć, jakie decyzje na podstawie tego podjąć. No i możemy sobie pomyśleć, okej, to jest bardzo fajny sposób działania, nie wiem, jak kupujemy mieszkanie, laptopa, mamy podjąć dużą decyzję o zmianie pracy, ale znam osoby, które analizują absolutnie wszystko. Mają, nie wiem, wymienić zamek w bramce i przez miesiąc szukają idealnego zamka do bramki, po to, żeby to był jak najlepiej dopasowany zamek do czegoś. Pytanie, czy ten czas zainwestowany w szukanie tego idealnego zamka jest czymś najlepszym, co można zrobić. No i tu mamy już obszar właśnie takiego analizy talentu, inwestycji tego talentu, żeby te talenty działały w obszarze mocy jasnych stron, czyli pomagały, a nie przeszkadzały. Ja mam swój przykład osobisty z talentem empatia, nazywanie emocji, wyczuwanie emocji. To bardzo fajnie może pomagać, jak spotykam kogoś nowego, widzę, czy jest smutny, wesoły, radosny i dzięki temu mogę dostosować swoje komunikacje do osoby. Jednocześnie kiedyś, jak widziałem, że ktoś jest smutny, to ja byłem smutny, bo było mi łatwo przyjąć czyjeś emocje. Też wynikało z empatii. Czy to dla mnie jest pozytywne, że ja przyjmuję czyjeś emocje i jestem smutny, wesoły, w zależności od tego, czy ktoś jest smutny, wesoły? No ni cholery, nie jest mi pozytywne, no bo to przeszkadza i jest bardzo wpływa na moje działanie. Więc uczyłem się tak rozumieć emocje, żeby wybierać, co ja wtedy robię. Czyli jak teraz spotykam osobę, która jest smutna, no to wiem, okej, ta osoba jest smutna, to nie wpływa na mnie, ale zastanawiam się, czy mogę tej osobie jakoś pomóc i jak mogę zareagować. I jednocześnie wykorzystuję ten talent empatia do działania. Jak widzę jakieś zadanie, wyobrażam sobie, jak się będę czuł, jak zrobię to zadanie i jak się będę czuł, jak tego zadania nie zrobię. Więc mi pomaga się do czegoś bardziej zaangażować, bo wyobrażam sobie, będę się czuł wspaniale, jak to już będzie wykonane. I dla każdego talentu można zrobić taką analizę, w jakich obszarach ten talent mi bardziej pomaga i jest pozytywny, w jakich mi przeszkadza i co mogę zrobić, żeby bardziej wykorzystywać te jasne strony, a nie wchodzić w te ciemne strony. W twoim top 5 jest też bardzo jasny przykład, rozwaga. Talent rozwaga może być ogromnym hamulcowym pesymistą, bo do wszystkiego można podejść na zasadzie nie róbmy tego, bo ryzyko jest zbyt wielkie. Ale jeżeli tylko ta osoba nauczy się analizować, okej, to jest takie ryzyko, to są moje pomysły, jak to ryzyko mogę ograniczyć, to będzie mnie kosztowało x, y, z i podjąć decyzję, czy ten koszt jestem w stanie podjąć i działać dalej, no to to, co było ciemną stroną, czyli hamulcowym, może być teraz mocną stroną, bo mam zawsze jasną odpowiedź, co potrzebuję zrobić, zanim zacznę działać, żeby to było bezpieczne działanie. Dla każdego z 34 talentów można taką analizę sobie zrobić i jest to dużo pracy. Ale jest to praca, która się bardzo opłaca, bo zmienia jakość życia i skuteczność działania.
Właściwie straciliśmy połowę odbiorców, ponieważ żyjemy w czasach instant, w których tylko liczą się szybkie rozwiązania, więc słowo praca...
Nie ma takich.
No nie ma takich, to wiemy. Natomiast słowo praca, długotrwały rezultat niestety nie jest w modzie. Ja podałbym jeszcze przykład z środowiska sportowego, robiąc bardzo krótki wstęp, że jest też wersja testu Galupa dla dzieci i młodzieży, które ja osobiście często korzystam, pracując z akademiami sportowymi, pracujemy z młodymi sportowcami tym testem. Z ciekawości, robiłeś dla swoich chłopaków albo sam dla siebie?
Mam 15-latka i 12-latka, teraz moi synowie mają 15 i 12 lat. Starszemu robiłem wersję z Clifton Strength Finder for Students, czyli ta sama wersja dorosłego, tylko z innymi raportami, a dla młodszego robiłem Strength Explorer, który jeszcze wtedy robiłem mu po angielsku, więc tłumaczyłem mu pytania na polski i on odpowiadał. Byli bardzo zainteresowani i dużo ciekawych rozmów. Oczywiście warto zachęcać dzieciaki, a nie zmuszać do zrobienia tego, pokazywać im przez pryzmat przykładów. Ja jakiś czas temu dostałem kubek od Utalentowani Wrocław z moimi talentami, gdzie to jest moje top 5. I mój starszy syn to zobaczył, co to jest? Ja mówię, talenty. A co to talenty? No i w ten sposób poszło dalej, nie? Więc przez zainteresowanie, pokazywanie przykłady można zainteresować dzieciaki. Bardzo fajnie, dużo fajnych dyskusji. Nie pracowaliśmy z tym dużo, bo jeszcze nie byli aż na tyle zainteresowani, ale temat co jakiś czas wraca i przypuszczam, że w pewnym momencie po prostu będzie dla nich to coś na tyle ciekawego, że będą chcieli popracować.
Fajnie, fajna dygresja i wracam do przykładu ze sportu młodzieżowego zwłaszcza, czyli talenty i to, o czym mówiłeś, piwnice i balkony bardzo mogą bardzo nam pokazać w jasny sposób, dlaczego sportowcy, głównie też młodzi sportowcy, rezygnują ze sportu na pewnym etapie. Dlaczego przestają przychodzić na treningi, dlaczego stają się smutni, dlaczego się zaczynają być może nudzić, być może frustrować. I wydaje mi się, że za to, zarówno za sukcesy, jak i za porażki odpowiadają te same sposoby działania, reagowania i myślenia, tak? Czyli de facto te powtarzalne talenty, które nas mogą ciągnąć do góry albo ściągnąć nas w dół. Okej, jeżeli chodzi o reagowanie, to bardzo, bardzo jaskrawy przykład dla mnie talentu rywalizacja, który występuje zarówno w wersji dla dorosłych, jak i dla dzieci. I tutaj mamy młodego człowieka, który w mniej skrajnym przypadku po porażce na przykład kładzie się na murawia, bo na boisku zaczyna uderzać pięściami w ziemię, albo podchodzi do sędziego, zaczyna trząść słupkiem, jeżeli to jest siatkówka, bo sędzia stoi na podwyższeniu i zaczyna go zrzucać ze słupka, krzyczeć na wszystkich i biegać w koło i niszczy atmosferę i jeszcze może zostać gdzieś ukarany. W skrajnym przypadku talentu rywalizacji to może być nie wyjście w ogóle na zawody. Czyli jeżeli ja czuję, że mogę nie mieć szansy wygrać, to blokuje mnie to na tyle, że przestaję w ogóle chcieć grać. Czy to w ujęciu mentalnym, czyli teoretycznie jestem na boisku, ale nie robię swojej roboty, czy takim fizycznym, że po prostu nie chcę wyjść. A docelowo, długoterminowo ten talent może ściągnąć nas w dół w ten sposób, że po prostu taka osoba przestanie uprawiać dany sport, bo nie będzie w tym widziała dla siebie motywacji. A w ukryciu to będzie znaczyło to, że się boję po prostu.
Bardzo fajny przykład. Wydaje mi się, że w tych talentach Strength Explorer, tam gdzie są bardziej wskazówki talentów, tam jest chyba 10 talentów, w tych młodszych talentach Strength Explorer jest odkrywanie, w starszych, czyli tych Cleveland Strength Finder, jest odkrywczość aktywator. I to też bardzo wpływa na to, jak się pracuje z młodym człowiekiem. Bo jeżeli mamy coś bardzo rutynowego, niezmiennego i tam nie ma nic ciekawego, to te osoby się będą nudzić. I to może powodować, że będą albo zaangażowane, albo niezaangażowane w działanie. Jeżeli umiemy pokazać, nie wiem, treningi, pracę w nowy sposób i w nowe bodźce wymyślać, to ten młody człowiek będzie w coś bardziej zaangażowany, niż jak będzie codziennie, co tydzień miał dokładnie ten sam schemat. I my wiedząc, że dana osoba ma taką wskazówkę talentu, taki talent, możemy dobrać znowuż działanie i tak komunikować, pokazywać różne aspekty danego działania, żeby wykorzystywać te odkrywanie i tę ciekawość, tę odkrywczość i bycie aktywatorem innych u tego dziecka. I to jest ważna wskazówka i to może być różnica między sukcesem pracy z młodym człowiekiem i porażką. Tak jak mówisz, zostaniem w sporcie albo odejściem.
Zdecydowanie. To jest piękne i... A propos tej pracy ciężkiej, to być może tutaj jest ułatwione, że w wersji dla dzieci i młodzieży tych talentów jest tylko 10 i z tej dziesiątki dostajesz informację o pierwszych trzech. I tutaj rzeczywiście to można w łatwy sposób, znaczy fajny sposób opowiedzieć, tak? Jeżeli jest ta dziecko ma talent, odpowiedzialność. Przekaż mu ją, daj nawet przed grupą, powiedz mu, że okej, dzisiaj jesteś dyżurnym albo dzisiaj jesteś liderem, dzisiaj ty prowadzisz rozgrzewkę, dzisiaj masz wpływ na coś, możesz coś zrobić, jakby poziom energetyczny i satysfakcji, który takie dziecko dostanie po czymś takim jest olbrzymie i przyjdzie naładowane energią i to na pewno przybliży go do tego, żeby robić dalej to, co robi. Tak samo z organizowaniem, czy z osiąganiem, dawanie możliwości wykazania się, czy przygotowania pewnych rzeczy, pomoc asystent trenera na przykład w jakiś sposób. O rywalizowaniu troszkę mówiliśmy, ale zapomniałem powiedzieć o tej pozytywnej aspekcie rywalizowania, czyli że w tych wszystkich negatywnych zachowaniach dziecka chodzi po prostu o tym, że mu bardzo, bardzo zależy. Natomiast sposób okazywania tego, tak jak nazwaliśmy wcześniej, po prostu jest niedojrzały. I bardziej chodzi o to, żeby pomóc dziecku, a nie mówić, że ten jest jakiś dziwny, bo on się zachowuje niewłaściwie, źle albo nadmiernie. Tak? To był tylko głupi jakiś mecz sparingowy, a on po prostu ryczy już drugą godzinę. Ale on płacze dlatego, że prawdopodobnie mu tak bardzo zależy na tym, żeby dla niego każdy mecz jest ważny. Więc zamiast jakby to deprecjonować, to warto to wesprzeć i docenić tak naprawdę i zaopiekować się jakby tą potrzebą, którą to dziecko ma. Tak samo z talentami z obszaru budowania relacji, pomaganie innym czy nawiązywanie przyjaźni tutaj w tej wersji młodzieżowej, tak są nazwane te talenty. Danie możliwości, czy nawet nie rozwiązywanie wszystkich tych konfliktów dzieci w szatni poprzez trenera czy rodziców, tylko mówiąc kolokwialnie, wpuszczenie tego dziecka, które jest dobre w tym, ono prawdopodobnie będzie miało pomysł, albo przynajmniej będzie mogło spróbować się w rozwiązywaniu takich konfliktów i jeżeli się to uda za którymś razem, to też poczuje wielki kop energetyczny, który przybliży i wzmocni tylko tą chęć do uprawiania tego sportu. No i jeszcze tak, natomiast to odkrywanie, o którym wspominałeś i myślenie o przyszłości, jak to do sportu zastosować, to też może w jakimś podejściu taktycznym, gdzie trzeba coś przeanalizować, gdzie można rozpracować jakiegoś kolejnego przeciwnika, gdzie można zaplanować własną karierę. Jest bardzo fajne ćwiczenie właśnie, które bardzo często stosuję w sporcie, czyli wciel się w rolę dziennikarza sportowego, przeprowadź sam ze sobą wywiad. Całe twoje sportowe życie, które się do tego momentu wydarzyło, gdzie masz 12-13 lat, opisz tak jak jest, a całą resztę, czyli od dzisiejszego momentu do momentu zakończenia twojej idealnej kariery, tak sobie ją wymarzysz, puszczając pełne wodze fantazji, stwórz po prostu. I to połączenie realności z tym marzeniem fajnie przechodzi płynnie właśnie, że ja mam teraz 13 lat i teraz to się wszystko wydarzyło, ale od jutra to dzieją się już takie rzeczy, które bym chciał i wychodzą z tego piękne historie.
Bardzo fajne są materiały w ogóle, nie? Dostępne dla nauczycieli, dla rodziców po zrobieniu tego badania. Ja je mam w języku angielskim, ale chyba są osoby, które tłumaczą to na język polski, więc można się do niej odwołać.
Twój główny obszar działania, dopowiedz, jeżeli coś pominę, to praca z talentami, mocnymi stronami, indywidualnie i z zespołami oraz temat produktywności.
Tak, a najlepiej to połączone jedno z drugim, czyli wykorzystanie talentów, mocnych stron do tego, żeby osiągać swoje cele, być produktywnym. Przy czym produktywność, ja tutaj dopowiem tylko, że produktywność rozumiem jako robienie właściwych rzeczy we właściwym czasie, we właściwy sposób, co bardzo, bardzo wpływa na to, że powinniśmy priorytetyzować, wybierać co jest najważniejsze. To nie chodzi o robienie więcej w jednostce czasu, tylko chodzi o robienie tych właściwych rzeczy, mądrych rzeczy, wybieranie tego, co istotne, odrzucanie tego, co nieistotne. I talenty tutaj w tym też bardzo, bardzo pomagają.
Mój zestaw talentów sprawia, że rzeczywiście mam wrażenie, że potrzebuję mocno być poukładanym, ale kiedy patrzę na ciebie, to skakuje na jakiś kosmiczny level, na jakiś kosmiczny poziom, przy którym ja czuję się jak mała mróweczka i wręcz tak jak ja gram amatorsko na perkusji i czasami jak sobie włączę na YouTubie jakiegoś naprawdę mistrza świata, to ta przepaść, która między nami powstaje, czasami sprawia, że zamiast mnie to motywować, to mnie to wpędza w depresję, bo zbyt duża różnica poziomu między nami jest, między mną, który gra jakoś i między tym mistrzem, którego obejrzę. I czasami tak mam, patrząc na przykład na ciebie w perspektywie produktywności. Ty masz to tak wszystko doprowadzone do perfekcji, łamane na skrajności, w sensie, jak chcemy na to nazwać, to tylko słowo, że mnie to wręcz onieśmiela i sprawia, że paraliżuje moje zapędy produktywnościowe. I moje pytanie brzmi, gdzie w tym wszystkim jest luz, odpoczynek i odpuszczanie?
To wymaga pewnego kroku wstecz. Odpowiedź na to pytanie. Generalnie ja mam wiele rzeczy poukładanych, ale pracuję nad tym od 10 lat tak naprawdę, nie? Zauważyłem, że pierwsze rzeczy, które zacząłem układać, zaczęły przynosić mi skutek, zacząłem być skuteczny w tych obszarach, więc pomyślałem, ok, to przeniosę na pozostałe obszary mojego życia. Zaczęło się od biegania, potem była praca, potem życie osobiste i tak dalej. I kiedy mówię produktywność, poukładanie, to mam swoją misję i wizję życia, wiem, co chcę w życiu osiągnąć. W kontekście tego mam zdefiniowane obszary najważniejsze w życiu, typu dzieci, kariera, zdrowie, finanse itd. I w ramach tego mam aspiracje na 2-3 lata, w ramach tego mam cele 12-tygodniowe i w ramach mam tego codzienne działanie. I to jest system, który działa dla mnie z moim zestawem talentów, z moim podejściem. Po iluś tam latach na tym pracę. To jest ważna rzecz, bo jak prowadzę warsztaty z produktywności i takiej efektywności osobistej i pokazuję to innym osobom, to oni też mówią, ale tego jest dużo. Ja mówię, ok, ale ja zaczynam od pierwszego kroku i moim pierwszym krokiem było XYZ. Co będzie dla was pierwszym krokiem? Też jest bardzo ważne, żeby patrzeć, jak się czegoś uczymy, przez pryzmat nie plus 10, a plus 1. Wiesz, ja mógłbym patrzeć, nie wiem, na Cala Newporta, który jest moim bohaterem, pisze książki z obszaru produktywności, efektywności, jest profesorem na uniwersytecie. Jak ja bym chciał mówić, ok, to chciałbym być Calem Newportem, no to też byłbym bardzo zdeprymowany, no bo jest mi bardzo daleko do Cala Newporta. Ale po drodze do Cala Newporta jest ileś kroków do wykonania i patrzę sobie na moje plus jeden, może plus dwa. Patrzę na Pata Flynna, Chrisa Duckera, Olę Budzyńską, którzy prowadzą swoją działalność online, jednocześnie pomagając innym działać lepiej. Więc robię sobie ten pierwszy kroczek. Najpierw chcę być jak Pat Flynn, Chris Ducker, Ola Budzyńska, a nie jak Cal Newport, który gdzieś jest tam bardzo daleko. Czy tam Sam Harris, który przeprowadza mega filozoficzne, naukowe rozmowy, zapala wiele osób do głębszego myślenia. Gdzieś to jest mój plan, nie? Chcę być Calem Newportem / Samem Harrisem. Ale na początek pracuję na tym, żeby być jak Pat Flynn, Chris Ducker i Ola Budzyńska. Czyli plus jeden, nie plus 10. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie a propos luz, spontaniczność. Ja dzisiaj jak rano wstałem, to ci powiedziałem na samym początku, zaplanowałem sobie dzień. I w ciągu tego dnia mam do wykonania 20 zadań, z czego 3 zadania są meetami, most important, z najważniejszymi zadaniami. Pewnie 3 są ważne i pilne i reszta jest ważnych, niepilnych. Jak ja zrobię te 3 zadania najważniejsze i te pilne zadania, co bez problemu zrobię do nie wiem, do 14-15, to mój dzień już jest dobry i ja się już niczym nie stresuję, że coś mnie ściga, że coś sprawia, że jeszcze o czymś zapomniałem, jeszcze coś muszę zrobić. Ja mogę skończyć pracę, a nie muszę, to już będzie mój wybór, ale nie przymus, że muszę pracować. I ja po tej 14-15 zwykle w ciągu dnia już mam pełen luz. I to jest świetny czas na spontaniczność, bo mogę robić co chcę, już nie muszę nic, bo to co najważniejsze jest zrobione. Moje najważniejsze projekty, najważniejsze zadania są posunięte do przodu i się nie stresuję tym. I to poczucie kontroli, świadomości tego, że nic nie ginie. I nawet jeżeli dzisiaj byłby dzień, w którym ja bym tych zadań nie mógł wykonać z jakiegoś powodu, bo nie chciał wykonać, bo na przykład, nie wiem, wczoraj bym poszedł na spotkanie z przyjacielem niezapowiedziane i dzisiaj czułbym się zmęczony, to ja dokładnie dzięki temu, że mam zaplanowane zadania, wiedziałbym, co przekładam, na kiedy mogę przekładać i nie stresowałoby mnie to, że to jest chaos, wprowadza chaos w moje życie, tylko za pomocą mojego systemu mogę tym zarządzić. I znowu daje mi to przestrzeń na spontaniczność i na luz. I to jest mój sposób na to, żeby się nie stresować. Wiesz, jak teraz nastąpiło to całe zamieszanie. Oczywiście, że na początku się stresowałem, że ileś tam warsztatów mi odwołano i tak dalej. Natomiast miałem opisane 3-4 miesiące do przodu, miałem opisany cash flow, miałem opisane, jakie są potencjalne przychody. Wiem dokładnie, ile mam wydatków, bo to sobie spisuję, wiem, jakie mam koszty. Mogę sobie dokładnie policzyć, ok, jeżeli będę zarabiał X przez następne 2-3 miesiące, to pieniędzy starczy mi na tyle miesięcy. Jeżeli będę zarabiał połowę z X, to mi starczy na tyle miesięcy. To poukładanie daje dużo spokoju, a spokój daje przestrzeń na odpoczynek, na spontaniczność, na luz.
Brzmi rozsądnie, nie ma się do czego przyczepić.
Powtórzę jeszcze raz, są osoby, które mają inny system operacyjny, które mają inne talenty. Dla mnie mam talent wysoką odpowiedzialność, mam organizator, gdzieś tam w miejscu 10 mam dyscyplinę. Dla mnie jest wręcz przyjemne ustawiać sobie rutynę. Są osoby, dla których rutyny nie są niczym przyjemnym. Ja na przykład niedawno nagrywałem podcast z talentem elastyczność. To są osoby, które się świetnie znajdują w chaosie, w kryzysie, w byciu tu i teraz. I dla nich wystarczy, że oni mają świadomość, ok, w tym tygodniu najważniejsza rzecz, która do zrobienia jest, to jest ta i ta. Zrobię ją we wszystkim, co robię, ale nie muszę mieć wszystkiego zaplanowanego. I to też jest dobre działanie, bo jest w zgodzie z tymi osobami. Dla mnie, niezależnie od talentów, jest ważne, żeby mieć kierunek. Bo jak wiesz, bardzo lubię porównanie od Michaela Hyatta, który mówi, że jak jesteś na bezludnej wyspie i wsiądziesz na tratwę, która nie ma żagla, to gdzieś dopłyniesz, bo cię prądy gdzieś tam cię zaniosą. Ale jak tylko postawisz żagiel, to masz szansę dopłynąć tam, gdzie chcesz, bo możesz tym żaglem sterować. No i ten kierunek, w którym dążysz, w kontekście którego wybierasz, co jest dla ciebie najważniejsze, jakie zadania, daje ci tę możliwość właśnie priorytetyzowania. I dla mnie to jest cała ta nabudowa. To bardzo wynika z talentu intelekt. Bo wiesz, przemyślany, przeczytany dużo książek, dużo dyskusji, stworzoną filozofię osobistą, ale dla kogoś innego to nie jest potrzebne. Wystarczy mu powiedzieć, ok, za 2-3 lata chciałbym być gdzieś tam, albo w tym kierunku mniej więcej chciałbym iść, nie? Chciałbym bardziej pracować z ludźmi. No i to już jest takie pytanie na poziomie tej osoby wystarczające. Czy to mi pomaga pracować z ludźmi, czy nie? I sobie w tym kierunku idę. Więc warto dobierać narzędzia do osoby, żeby się nie frustrować, że ktoś działa w ten sposób, ja chcę działać dokładnie w ten sam sposób, ale nie patrzę, że ta osoba ma inny charakter, inne talenty, inny sposób działania.
Z tym żaglem jest trochę tak, jak z tym zdaniem, że jeżeli nie realizujesz swoich własnych celów, to realizujesz cele innych ludzi.
Dokładnie.
Który talent ci najbardziej przeszkadza w byciu takim Dominikiem, jakim jesteś? Czy chcesz być?
Pewnie każdy po trochę, ale często ten intelekt jeszcze się wcina. Jest mi, wiesz, łatwo pomyśleć o wszystkich trudnych sytuacjach, złych rzeczach, które się wydarzą, martwić się, że nie wiem, zmiany klimatyczne za 10 lat spowodują, że się nie da żyć na tym świecie. I czasami wpadam w takie myślenie. To myślenie, jak jest pozytywne, to mi pozwala myśleć, co mogę fajnego zrobić, co chcę w życiu i tak dalej. Jak jest negatywne, to jest właśnie w tych ciemnych obszarach. Natomiast znam te schematy i wiem, że jak sobie wykonam rutyny, jak medytuję, jak sobie włączę stoickie myślenie, te wszystkie ćwiczenia stoickie, co do mnie zależy, co do mnie nie zależy, to bardzo szybko się uspokajam. Ale czasami gdzieś tam się włącza jednak jeszcze ten demonik w głowie.
To powiedz proszę tylko jeszcze na koniec, na tyle na ile chcesz i możesz się podzielić, co jest u ciebie na końcu? Co jest u ciebie tym takim celem nadrzędnym, głównym?
To odwołujemy się do mojej wizji życiowej. Ja ją mam spisaną, więc mogę się do niej odwołać w dowolnym momencie. Ona w tej chwili brzmi tak. Moje życie to uważne bycie w drodze z otwartością na doświadczenia, budowaniem znaczących relacji i z upartym optymizmem. Pokazuję sobie i innym, że można wybrać jak żyć i działać dobrze razem. Więc mamy uważne bycie w drodze, czyli medytacja, świadomość emocji, świadomość tego, co robię, intencjonalne działanie. Bycie w drodze z całą świadomością, że ja cały czas się zmieniam. 10 lat temu byłem innym człowiekiem, inne rzeczy robiłem, pracowałem jako programista na etacie. Teraz jestem trenerem, konsultantem, coachem za 5 lat. Nie wiem, co będę robił, ale będę robił coś w zgodzie ze mną na pewno. Z otwartością na doświadczenia uczę się tego, że warto czasami wychodzić ze strefy komfortu, wchodzić w nieznane. Budowanie znaczących relacji. Relacje są tym, co w moich trudnych momentach życiowych bardzo mi pomagało i wiem, że o relacje nie dzieją się same. Relacje warto dbać i chcę o nie dbać najlepiej jak umiem i mam na to swój sposób. Z upartym optymizmem to jest to odwołanie się do tego intelektu. Czasami jest trudno, ale robię to, mogę. To, na co mam wpływ, mam siłę, mam fajnych ludzi wokoło, więc jest dobrze. Pokazuję sobie innym, że można wybrać jak żyć, czyli nie mówi jak żyć, ale że można wybierać i to jest dla mnie bardzo istotne, dlatego też z tobą rozmawiam. To jest wprost realizacja mojej misji i wizji, nie? Ty przekazujesz ten komunikat twoim słuchaczom, więc dzięki tobie przekazuję też swoją misję życiową i pokazuję, jak działać dobrze razem. Uważam, że tego jest niedostatek. Możemy dobrze działać razem na zaufaniu, budować to zaufanie. Więc chciałbym tego robić więcej poprzez budowanie społeczności, pokazywanie, że można dawać, a nie tylko brać, że można ufać, że to dobro wraca. Chciałbym, niezależnie kiedy zejdę z tego świata, bo wiesz, na to nie mam wpływu, chciałbym, żeby mogli ludzie powiedzieć: Dominik, okej, on to robił, nie? A przede wszystkim ja bym chciał, schodząc z tego świata, móc powiedzieć: okej, to robiłem w życiu.
Wspaniale, chociaż zabrakło mi nazywania jakiejś roli, funkcji, którą pełnisz, jakiegoś takiego, kim jesteś.
Jasne, wiesz co, ja się trochę odkleiłem od tego, bo to kim jestem w każdej chwili się może zmienić. Jeżeli byś definiował siebie, na przykład jestem trenerem, konsultantem, nie wiem, podcasterem, to na przykład teraz jest sytuacja taka ekonomiczna i może się okazać, że za pół roku nie będę miał pieniędzy, żeby być podcasterem, trenerem, konsultantem. Jeżeli ja bym siebie definiował przez to, to sam siebie wpędzam w problemy. Ja siebie definiuję jako wędrowca, podróżnika, osobę, która jest ciekawa i to mogę robić niezależnie od funkcji, roli i tego, co robię w życiu. I to jest takie podstawowe dla mnie, więc ja mocno pracowałem, żeby właśnie zmienić postrzeganie przez pryzmat roli, statusu i tak dalej, czyli tych rzeczy, które są niezależne, a zmienić postrzeganie, kim jestem, na to, co ode mnie jest zależne. A zależne jest od tego, jakie mam podejście, jakie mam chęci i co chcę robić, a nie to, co robię, bo to zawsze może być zabrane.
Wyobrażam sobie, że bardzo trudne to może być odklejenie się od tego. Nie wiem, na ile trudne było to dla ciebie z twoimi talentami, ale dla osób, strzelam, tak mam wyobrażenie, dla osób z talentami właśnie rywalizacyjne, dowodzenie i osiąganie, to odklejenie się od tych materialnych nazwania swoich osiągnięć, czy z poważaniem od swoich osiągnięć i bycia kimś, otoczonym czymś, jakimiś rzeczami, jakimiś ludźmi, to bardzo trudne.
Myślę, że to może być wyzwanie. Dla mnie też to było wyzwanie i na tym pracowałem parę lat. Natomiast dla kogoś z rywalizacją zawsze można rywalizować samym sobą, można rywalizować w obszarach, które mam wpływ. Osiąganie, też można samemu sobie stawiać cele. Poważanie, można budować sobie poważanie przez zajmowanie się ważnymi rzeczami. Czyli to nie musi być docenianie z zewnątrz, tylko może być świadomość z wewnątrz. To, co robię, jest ważne, a na to mamy wpływ, czy postrzegam to jako ważne, czy nie postrzegam tego jako ważne. Więc można poprzez dojrzewanie talentów i świadome patrzenie na nich, można popatrzeć na świat za pomocą swoich talentów, sposobu działania, myślenia i reagowania w taki sposób, żeby to było jak najbardziej zależne od nas, a nie od innych.
Super, Dominik. To jest mega głęboki temat na, mam nadzieję, jeszcze kolejną rozmowę, którą uda mi się ciebie namówić. Za to ci chciałem bardzo serdecznie podziękować i zaprosić jeszcze na sam koniec, jeżeli jest coś, czym zgodnie ze swoją misją czy wizją życiową chciałbyś zostawić odbiorców tego konkretnego podcastu lub w ogóle osoby, które go posłuchają.
Bardzo zachęcam do obserwacji siebie. Jeżeli mielibyście zacząć robić coś po tym podcaście, niezależnie od tego, czy będziecie poznawać swoje talenty, czy nie, to zachęcam do takiej małej aktywności pisania dziennika i sprawdzenia, jak działacie. Z tego będzie dużo bardzo fajnych wniosków i w sporcie, i dla was jako ludzi, więc ja bardzo zachęcam do poznawania siebie. Czasami bardziej skupiamy się na poznawaniu innych niż siebie, a może zacząć od siebie samego i stąd może wyniknąć bardzo dużo fajnych rzeczy dla was, więc z tym bym chciał zostawić. Zachęcić i powiedzieć, że to fajna droga, więc warto.
Gdzie najczęściej bywasz w sieci? Gdzie się można znaleźć?
Moje miejsce w sieci to dominikjuszczyk.pl i tam są wszystkie materiały, podcasty, które wrzucam. Natomiast tak najbardziej osobiście na co dzień, w momencie dzielę się rzeczami na Instagramie. @juszczykdominik. Tam na Instagram Stories czasami można zobaczyć, jak idę na spacer z psem, albo jakoś tam myśl mi przyjdzie do głowy, albo opowiadam o książce, którą przeczytałem ostatnio, więc tam jest tak najbardziej namacalnie. Ale te wszystkie materiały są zebrane na dominikjuszczyk.pl, więc tam jest takie centralne miejsce mojej sieci, mój domek.
No i fantastyczna grupa talentowa, ponad 6300 osób na Facebooku. Olbrzymie źródło inspiracji, wiedzy o talentach, ale nie tylko. Także z mojej strony też olbrzymia rekomendacja.
Z pasją umocniona się nazywa i tam jest dużo osób, wiele osób, które też po prostu chcą się rozwijać i chcą sobie pomagać nawzajem. To jest niesamowite. Jestem mega dumny z tej społeczności, bo to jest no jedno z moich większych osiągnięć, że udało się zebrać tyle osób w jednym miejscu, którzy razem chcą robić coś dobrego. To jest super.
Bardzo dziękuję, Dominik. Życzę Ci udanego dalszej części poranka i dnia. Dzięki za przyjęcie zaproszenia. Wszystkiego dobrego i mam nadzieję do usłyszenia kolejnym razem.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do usłyszenia.
Dziękuję za wysłuchanie 6 odcinka podcastu Skuteczność nie tylko w sporcie. Jeżeli ta rozmowa była dla Ciebie wartościowa, to zachęcam do polubienia i udostępnienia jej w Twoich ulubionych mediach społecznościowych. Jeżeli masz pytania, uwagi lub chciałabyś polecić kolejnych gości do podcastu, to koniecznie daj o tym znać w komentarzu lub wiadomości prywatnej. Zapraszam Cię serdecznie do oglądania cyklu webinarów na żywo Skuteczność w zmianie, gdzie rozmawiamy razem z gośćmi na tematy, które pomagają radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz dają paliwo do ruszenia przed siebie w nowej rzeczywistości. Rozmawiamy o motywacji do działania, komunikacji i współpracy, zasadach i wartościach w zespole, wyznaczaniu celów, podejmowaniu decyzji, bycia bardziej zorganizowanym oraz o umiejętnościach zwyciężania. Zapraszam razem z gośćmi, trenerami siatkówki, innych dyscyplin, psychologami sportu, naukowcami, ekspertami z dziedziny żywienia, motoryki, samoorganizacji, produktywności oraz zawodnikami różnych dyscyplin. W każdy wtorek i w każdy czwartek o 17:05 w grupie na Facebooku Skuteczność w sporcie, przygotowanie mentalne, psychologia, coaching. Jeżeli nie uda Ci się obejrzeć na żywo, zapisy rozmów obejrzysz na kanale YouTube Radosław Wyżykowski Skuteczność w sporcie. Serdecznie Cię do tego zapraszam. Dziękuję, że jesteś i korzystasz z udostępnianych przeze mnie materiałów. To najlepsza motywacja do dalszego działania. Zapraszam Cię serdecznie do słuchania kolejnych odcinków podcastu. Do usłyszenia.